Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, mam przed sobą tekst niejakiej Ewy Cieślik. Doskonale Państwo ją znacie. Adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu za specjalizowanie się w rynku finansowym. Obserwator finansowy, prawda? Tyle, znaczy paręnaście, przynajmniej paręnaście artykułów tej osoby, proponowałem Państwu w zeszłych latach i mogę powiedzieć jedno. Ta pani jest tak nierówna, jak to sobie tylko w ogóle można wyobrazić. To znaczy nierówna w tym sensie, iż a czy może od tego zacznijmy, kto to jest. Ja tą panią znam, dużo powiedziane. Natomiast rozmawiałem z nią kilkakrotnie, telefonicznie. Później to się urwało po takim jej dziwnym stwierdzeniu. Ale rozmawiałem z nią telefonicznie i dla mnie jest oczywiste, że ona jest specjalistką w zakresie rynku finansowego w Chinach. Jest. To do tego nie ma wątpliwości. Natomiast również nie ulega dla mnie wątpliwości, że ta pani jest pistoletem. To znaczy jest do wynajęcia. Ja odnoszę takie dziwne wrażenie, że w zależności od tego, kto ją wynajmie do pisania, to ona napisze to, co ten człowiek chce, żeby napisała. Ponieważ z jednej strony potrafi napisać tekst bardzo obiektywny, i takim przykładem jest 90% tego z tekstu, który tutaj mam przed sobą, który Państwu zaprezentuję za chwilę. Tylko 90, znaczy aż 90. A czasami potrafi pisać tekst, którego nie powstydziłby się, najgorszy propagandysta z PO, z PiSu, skądkolwiek. Z SLD, wszystko jedno. No po prostu dramat. Czasami, no najczęściej zresztą, jest to dramat. Więc ja, gdy zobaczyłem ten artykuł, to po prostu, mówiąc młodzieżowym slangiem, prawie szczęka mi opadła, aczkolwiek podniosła się, kiedy kończyłem, bo na końcu ona po prostu wróciła na swoje miejsce jako propagandystka. A więc i ona pisze tutaj, ona mówi o tych rzeczach, pisze o tych rzeczach, o których ja mówię codziennie. Ona to zbiera, jak zwykle, inteligentna kobieta, która potrafi patrzeć całościowo na to. No, ja jestem od czego innego, ona jest od czego innego. A no tylko, że różnimy się tym, że ona na Chiny patrzy się tak jak na koronawirusa, a ja wręcz odwrotnie. Jak na ozdrowiałego Chińczyka, którego kocham. Dobrze, proszę Państwa, a więc cytuję. Koronawirus na świecie, Chiny się ratują, ale po cichu. Z 1 kwietnia. Na tle globalnej paniki mnożących się planów ratowania gospodarek wyróżniają się Chiny. To jest limit. Mimo braku ogłoszonego pakietu stymulacyjnego, Pekin stopniowo bez udziału fleszy wprowadza środki fiskalne i monetarne ratujące gospodarkę. Ja o tym mówię. I teraz. Amerykański Fed obniżył referencyjną stawę procentową do zera i pompuje pieniądze w gospodarkę. Europejski Bank Centralny wyda 750 miliardów euro na zakup długu publicznego i korporacyjnego. Dokładnie to samo pompowanie. Korea Południowa i Australia wstrzykują gospodarki odpowiednio 13,7 miliarda, czyli Korea tylko 13,7 miliarda dolarów i Australia 46 miliardów. Podobną drogą podążają Niemcy, Kanada, Francja, Wielka Brytania, wiele innych krajów, również i Polska. Działaniem tym wtóruje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który wezwał do skoordynowanego i zsynchronizowanego globalnego bodźca fiskalnego, aby wzmocnić światową gospodarkę. Na tle globalnej paniki mnożących się deklaracji głów państw co do ratowania gospodarek wyróżniają się Chiny. Pekin jest bardzo powściągliwy w publicznych obietnicach, co nie znaczy, że nic nie robi. I teraz pod tytuł wydawać czy nie wydawać. Od pewnego czasu kraju środka trwa debata nad wprowadzeniem bodźców ekonomicznych, które przyspieszają powrót na ścieżkę szybkiego rozwoju. Zdania są podzielone. Jedni uważają, że takie działania należy podejmować już teraz, nawet kosztem pogłębionego deficytu budżetowego oraz dodatkowej emisji obligacji skarbowych. Inni natomiast apelują o wstrzymanie się z pochopnymi decyzjami i poczekaniem do całkowitego zażegnania epidemii. Wówczas spokojnie i racjonalnie będzie można podejmować decyzje i jak najefektywniej wspierać gospodarkę, a nie wydawać pieniądze pod wpływem strachu czy stresu. Chociaż Chiny mają znacznie większe pole manewru. Przepraszam, wróć. Otóż po tym zdaniu, że jedni w Chinach chcą szybciej, a drugi w Chinach są wolni, pozwolę sobie stwierdzić, że ja, Wiesław Pilk, który zajmuje się gospodarką chińską od 12 lat, 11, gdyby mnie ktoś zapytał o zdanie, to bym powiedział, że już jest czas na to, żeby podejmować efektywne, końcowe decyzje. Idziemy dalej. Chociaż Chiny mają znacznie większe pole manewru w polityce budżetowej i monetarnej niż EBC, czyli Europejski Bank Centralny i Fed, to teraz celem władz jest pełna kontrola nad epidemią i wznowienie produkcji zamkniętych z powodu koronawirusa w fabrykach. Nie jest nim natomiast utrzymanie za wszelką cenę prognozowanego wzrostu gospodarczego. Tak jest. I to jest właśnie, to jest to, tutaj to zdanie pokazuje, że ona jest fachowcem, ponieważ ona wie, że istotnie tak jest, podczas gdy propagandyści mówią zupełnie co innego. Jeszcze raz to przeczytam. Nie jest nim natomiast utrzymanie za wszelką cenę prognozowanego wzrostu gospodarczego. Nie. I ona o tym wie, i ja o tym wiem, ale to wiedzą tylko fachowcy. Dalej. Ku zaskoczeniu rynku, w marcu Chiny utrzymały stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Nieoficjalnie mówi się, że władze lokalne otrzymały zielone światło na emisję specjalnych obligacji wspierających finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych. I tutaj wychodzi decentralizacja Chin. Tu wychodzi, zaczyna być mowa o decentralizacji Chin, czyli o tym, jak władze lokalne bardzo dużo mają do powiedzenia. Cytuję. Już 25 prowincji ogłosiło plany inwestycyjne, które tylko w tym roku mają zamknąć się w kwocie niespełna 1,1 biliona dolarów. Część z tych planów obejmuje już rozpoczęte projekty, ale proszę pamiętać, to są inwestycje głównie infrastrukturalne. W sumie będzie realizowanych około 22 tysiące przedsięwzięć, w tym związane z budową najnowszej infrastruktury 5G, rozwoju sztucznej inteligencji, czy internetu rzeczy. No i niestety ona się powołuje na South China Morning Post, który ocenia, że plan inwestycyjny Chin sięgnie 7 bilionów dolarów. To zdanie bym w ogóle wykreślił. No ale cóż, to nie mój tekst. Cytuję dalej. Obawy niektórych budzą plany budowy elektrowni węglowych, które też znalazły się w pakietach inwestycyjnych. Całe szczęście, że się znalazły. Realizacja tych zamierzeń z pewnością odłoży w czasie zamiary przekształcenia Chin w bardziej ekologiczną gospodarkę. No tutaj to właśnie wychodzi w takich momentach, w takich miejscach, akapitach wychodzi propagandystka europejska. I teraz wyboldowane, bardzo mocno wyboldowane. Wyciszona reakcja Chin na skutek epidemii kontrastuje z nerwowymi działaniami w Europie czy USA. Pomimo doniesień prasowych, cytuję, prezydent Xi Jinping milczy w sprawie pakietu stymulacyjnego. Wyciszona reakcja Chin na skutek epidemii kontrastuje z nerwowymi działaniami w Europie czy USA. Brak szumnych deklaracji nie oznacza, że Pekin siedzi z założonymi rękami. W miarę rozwoju epidemii wprowadzał szereg rozwiązań, by ratować biznes, zapobiec wysokiemu bezrobociu i utrzymać zagranicznych inwestorów. Powrót Wuhan i innych obszarów dotkniętych skutkami pandemii do normalności jest priorytetem władz. Pod tytuł płyną duże pieniądze. Z wypowiedzi chińskich oficjeli wynika, że do połowy marca Ludowy Bank Chin, czyli bank centralny chiński, przeznaczył ponad 26 miliardów dolarów na pożyczki dla innych banków. Mają trafić do firm szczególnie dotkniętych epidemią. Zmniejszono też stopę rezerw obowiązkowych, uwalniając do gospodarki prawie 78 miliardów dolarów. Mówiłem o tym. Wprowadzono szereg środków mających na celu wsparcie pracowników i zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia. Mówiłem, to jest bardzo ważna rzecz. Zatrudnienie. Zawieszono składki pracodawców na ubezpieczenie na życie. Posłuchajcie Państwo. Zawieszono składki, które płacą pracodawcy na ubezpieczenie na życie, bezrobocie i ubezpieczenie od wypadków przy pracy, a składki na ubezpieczenie zdrowotne zredukowano o połowę. A pracownicy mają takie samo. Wezwano samorządy do zniesienia podatku od użytkowania gruntów miejskich, czy zmniejszenia, a nawet zawieszenia czynszu od nieruchomości. I to są konkretne działania zmierzone, które pozwalają pracodawcom, firmom przetrwać. Zaproponowano zestaw zaleceń dla firm, które powinny zostać wypełnione przed i po powrocie do pełnego rozruchu. Lista kontrolna wskazuje na obowiązek szczegółowych badań pracowników oraz poprawę bezpieczeństwa pracy. Proszę Państwa, gdzie coś co takiego ma miejsce w Polsce? Przecież żarty. Mikro i małe firmy mogą składać do banków wniosek o odroczenie spłat kosztów kapitału i odsetek płatnych od 25 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. Zaległości wobec banków z tego okresu nie będą podlegały karom. Dodatkowo firmy działające w prowincji Hubei są zwolnione z VAT-u, który wynosi, wiecie ile? 3%. Wynosił 3%. Natomiast małe podmioty z całego kraju zapłacą, wiecie ile VAT-u? 1%. A ile u nas jest VAT-u? 19? 23? 24? No. Przedsiębiorstwa dotknięte epidemią mogą przedłużyć okres przenoszenia strat poniesionych w 2020 roku o 8 lat. Wyobrażacie sobie to w Polsce? Szczegółowe regulacje są na bieżąco uzupełnione na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Ratowanie i teraz pod tytuł ratowanie sfery zagranicznej. Na początku lutego chińskie Ministerstwo Handlu wydało rozporządzenie mające na celu wsparcie zagranicznych przedsiębiorstw i działań związanych z przyciąganiem inwestycji podczas epidemii. Główną rolę odgrywają władze lokalne. Po raz kolejny na barkach samorządów spoczęło m.in. pomaganie w znalezieniu siły roboczej po ponownym na otwarciu firmy, wspomaganie zachowania bezpieczeństwa pracy, przepraszam, na przykład materiały ochronne, czy pomaganie rodzinom zagranicznych inwestorów rezydujących w Chinach. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją sprzętu medycznego, odzieży ochronnej, masek, gogli itd. Specjalna pomoc rządowa obejmuje także duże projekty inwestycyjne realizowane przez inwestorów zagranicznych. Samorządy mają nakaz ścisłej współpracy z inwestorami i wsparcie w rozwiązywaniu problemów, z którymi się borykają, zwłaszcza zakłóceń w budowie, problemów z wodą, prądem, ochroną gruntów, szybkim wyszukiwaniem odpowiednich serwisantów i tak dalej. Co ciekawe, Pekin nie precyzuje dokładnie zakresu pomocy. Z jednej strony niejasne przepisy powodują bałagan interpretacyjny, ale z drugiej, zamiast blokować niekonwencjonalne działania, dają wolną rękę samorządom i możliwość reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach. I to jest chińska mądrość. Cytuję dalej. Wspierając handel zagraniczny, wskazano sposoby, jakimi lokalne władze mają ją pobudzać. Proszę Państwa, ja może zdecyduję się jednak na przerwanie tutaj cytowania tego artykułu, albowiem chcę, jeszcze jest sporo do przeczytania, a przecież jeszcze chcę omówić to, co przeczytałem. Wobec tego zapraszam Państwa na kolejną część tego felietonu. Dziękuję i kłaniam się.